A my od razu, bez zbędnej zwłoki, przenosimy się do Paryża, gdzie jest redaktor Piotr Wit. Halo, halo?
O, słyszę, o, tak.
I teraz panu. Się słyszymy.
I dzień dobry państwu. No we Francji, po latach doświadczeń, chciałem mówić dzisiaj o kulturze. No, we Francji po latach doświadczeń rząd doszedł do nadzwyczajnej wprawy w operowaniu rejestrami bezrobocia. Za bezrobotnych uznaje się tylko tych, którzy zapisani są w rejestrach urzędów zatrudnienia. W nowomowie nazywa się taki urząd Pôle emploi, biegun zatrudnienia. Rząd doszedł, no, wprawa w wykreślaniu bezrobotnych ze statystyk budzi rzeczywiście podziw. François Hollande jako kandydat na prezydenta prowadził kampanię wyborczą pod hasłem Odwrócę krzywą bezrobocia. Wypracowano szereg metod. Istnieje metoda zatrudnienia fikcyjnego. Bezrobotnym proponuje się staże, które mają im pomóc w przyszłości do znalezienia pracy wykwalifikowanej. Te staże kosztują niewiele, stażyści otrzymują grosze, a krótki czas nauki w zawodach najbardziej fantazyjnych, jakie tylko wyobraźnia urzędników może wymyśleć, na nic się nie przydaje. Inną metodą poprawiania statystyk jest surowa kontrola. Bezrobotni są zobowiązani do częstego wypełniania skomplikowanych formularzy w terminie przepisanym regulaminem. Mają przesyłać przez internet. Terminale urzędu w końcu miesiąca są zapchane i niedostępne. Każde uchybienie powoduje wykreślenie z rejestru. Wszystkie te zabiegi pomagają nadzwyczajnie poprawić obraz bezrobocia we Francji. François Hollande w ostatnim okresie prezydentury doszedł do takiej wprawy, że udało mu się zredukować bezrobocie o 3 miliony osób. W każdym razie w statystykach. Niestety. Oprócz rzeczywistości statystycznej istnieje również świat realny. Bezrobotni, którzy cudownym sposobem zniknęli z rejestrów, nie zniknęli przecież z ulic, przedmiejsc, miasteczek. To są żywi ludzie, nawet bardzo żywi, najczęściej młodzi. Co z nimi zrobić? Czym ich zająć? Wielu z nich w braku innego zajęcia oddaje się kulturystyce i sportowi. To jest ta najlepsza część młodych. Inni handlują narkotykami i w tej gałęzi handlu osiągają niekiedy niewyobrażalne sukcesy finansowe. Jeszcze inni trudnią się inną rozmaitego rodzaju przestępczością. W Marsylii codziennie ginie od kuli jeden człowiek, czasami dwóch. Na przedmieściach paryskich powtarza się już ta sama sytuacja. Każdego dnia pobitych jest we Francji 15 statystycznie policjantów. Statystyki przestępstw rosną, więzienia są przepełnione. Paryskie Floris Mérangis jest największym więzieniem Europy. Strażnicy więzienni nie dają sobie rady, krzyczą o swojej bezradności głośno na ulicach. Trzeba jakoś skanalizować wybujałą energię młodych ludzi pozbawionych zajęcia i nie znających dyscypliny. Służba wojskowa z poboru została zniesiona już przez prezydenta Chiraca. Rząd udostępnia więc wszelkie pomieszczenia pod dachem i ogrzewane. Taka filozofia przyświecała już od wielu lat budowaniu we Francji bibliotek, albo raczej mediatek, najczęściej z funduszów gminy. Ogromną mediatekę Muzeum Nauki i Techniki w Paryżu budowano jako poczekalnie raczej niż czytelnie. Czytelnictwo nie było w tym przypadku sprawą pierwszorzędną. Chodziło przede wszystkim o zapewnienie młodym ludziom pozbawionym zajęcia miejsca, gdzie mogliby spędzić czas, jak to pisali wiktoriańscy filantropowie angielscy, w powabnym otoczeniu wśród ksiąg i posągów. No dzisiaj oglądając pisma ilustrowane i komiksy, słuchając muzyki przez słuchawki lub bawiąc się internetem. Obecna dyrektorka Biblioteki Historycznej miasta Paryża dobrze zrozumiała intencje władz i od 2 lat ta nadzwyczajna biblioteka o wielkiej tradycji jest zamknięta. Dokonuje się w niej remontu, aby wygospodarować salę spotkań. Wyrzucono w tym celu katalogi papierowe, na których pokolenia bibliotekarzy zapisywały swoje szalenie cenne uwagi. Szlachetne zamierzenie nie całkiem się powiodło. Miejsca skupienia, ciszy i spokoju, pracy umysłowej, zwłaszcza te dostępne dla wszystkich, jak Centrum Pompidou, jak wielkie biblioteki miejskie, z czasem upodobniły się do tego, co w XIX Paryżu nazywano Cour de Miracle, podwórzem cudów, niebezpiecznym miejscem spotkań oprysków. Przez długi czas afery tuszowano, ale ostatnio miara cierpliwości pracowników bibliotek przebrała się. Tego pomysłodawca nie przewidział. Pracownicy jednej z bibliotek miejskich wystosowali list otwarty do wszystkich bibliotek miejskich stolicy i do merostwa, skarżąc się na sytuację w ich placówce. Od roku, piszą pracownicy biblioteki imienia Wacława Havla w 18 dzielnicy Paryża, od roku możemy stwierdzić stałą degradację naszych warunków pracy. Akty przestępcze mnożą się. Kradzieże w sali gier wideo, pobita koleżanka, plucie z niewagi, rzucanie przedmiotów i ładunków dymnych, książki palone w obrębie biblioteki, psucie gaśnic. List był bezpośrednim następstwem sytuacji, która zdegenerowała się szczególnie 3 stycznia. Na kwadrans przed zamknięciem 15 chłopaków odmówiło opuszczenia biblioteki. W ślad za tym poszły agresje słowne, groźby, wyzwiska, zniewagi, agresje fizyczne wobec agenta ochrony. Afera nabrała rozgłosu i zmusiła władze miejskie do zajęcia stanowiska. Wicemer nawet przemieścił się na miejsce wypadków. Związek zawodowy zajął stanowisko, niektórzy politycy również. Biblioteka na powrót otwarła podwoje. Jest nadzieja, pracownicy biblioteki mają nadzieję, że to się zmieni. Kiedy myśli się o humanistyce francuskiej, o ogólnym stanie kultury, należy pamiętać również o bezrobociu. Z Paryża dla Radia Wnet mówił Piotr Wit.
Za co najmocniej dziękujemy i do usłyszenia za tydzień w środę. Siódma 55, Łukasz Jankowski, Poranek Wnet. Wracamy do studia, w którym jest pani Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Dzień dobry, pani przewodnicząca.
Dzień dobry, witam.
W 19 stycznia, czyli już w piątek, nowy minister zdrowia ma się spotkać z lekarzami z OP, OZZL, z rezydentami i dyskutować na temat stanu służby zdrowia. Co pani by poradziła nowemu ministrowi?
No przede wszystkim poradziłabym panu ministrowi, żeby spotykał się ze wszystkimi pracownikami służby zdrowia, ponieważ służba zdrowia to nie tylko lekarze, to nie tylko pielęgniarki, to nie tylko ci, którzy są na pierwszej linii frontu, ale to są przede wszystkim pracownicy, którzy tworzą zespół terapeutyczny i bardzo często nie widać, ale oni są bardzo potrzebni, oni są w tym systemie i nas jako Solidarność, ponieważ no, mamy, ze szczytem nosimy tą nazwę od 80 roku, nam zależy na tym, aby ta współpraca wszystkich grup zawodów i pracowników była przez ministra dostrzegana. Więc powiem tak, życzyłabym ministrowi przede wszystkim tego, aby wykorzystał w relacjach z pracownikami, wykorzystał narzędzia, które stwarza mu prawo, znaczy ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, ustawa o związkach zawodowych, bo to jest fundament niezbędne do budowania zaufania. Pan minister musi mieć też świadomość, że musi skorzystać z tych narzędzi, bo to będzie dla niego koło ratunkowe. Jeżeli będzie przestrzegał tych zasad prawa, które są, uniknie również takiej zupełnie niepotrzebnej, zbytecznej, już niejednego ministra widzieliśmy na stanowisku, który jakby wkręcany zostaje w spirale spotkań z poszczególnymi grupami zawodowymi. To działa destrukcyjnie i żaden, najlepszy nawet program ministra, no nie wytrzyma właśnie tego, że środowisko od środka będzie rozbijało ten pomysł.
pan minister Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia, spotykał się z lekarzami rezydentami, którzy protestowali. Ostatnie spotkanie miało miejsce 5 stycznia, o ile dobrze pamiętam, czyli na 3 dni przed odwołaniem pana ministra ze stanowiska. Czy wydaje się pani, że ta taktyka, którą przyjął minister Radziwiłł, żeby spotykać się z kolejnymi grupami, które w służbie, w ramach służby zdrowia protestują i starać się gasić te pożary obietnicami podwyżek albo podwyżkami, okazała się skuteczna? To jest pierwsze pytanie. I czy przypadkiem nowy minister nie idzie tą samą drogą?
Pan minister, myślę, że dokładnie wie, bo przecież jest klinicystą, jest lekarzem, który pracował w zawodzie, że w polskiej służbie zdrowia nie ma uregulowań prawnych, systemowych, które by zapewniały wzrost wynagrodzeń, również ten rozwój społeczno-zawodowy, czyli jeżeli podnosimy kwalifikacje, również nasze wynagrodzenia rosną, nasza sytuacja się poprawia. I jest w tej chwili niezwykła szansa, bo podwaliny pod tą ustawę powstały. Ustawa już została przyjęta w zeszłym roku. Mówię tutaj o ustawie o zasadach ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia w służbie zdrowia. A więc narzędzie, żeby zakwalifikować wszystkich, nie pielęgniarki, nie lekarze, że ktoś na ulicy wywalczy albo ktoś będzie protestował i wywalczy coś dla siebie, czyli będzie właśnie to działanie, jak pan redaktor powiedział, za pomocą gaszenia pożarów, tylko mamy dzisiaj rozwiązanie systemowe. Ono jest możliwe, tylko trzeba, a myślę, że jest taka wola, usiąść do tego z partnerami społecznymi, przygotować nowelizację tej ustawy, bo ona jest, włączyć do tej ustawy wszystkie grupy zawodowe. I myślę, że w tym momencie jakby upadnie powód, dla którego pan minister miałby się spotykać z poszczególnymi grupami. Jest rozwiązanie systemowe, obejmuje wszystkich pracowników i to się musi odbyć w ramach Rady Dialogu Społecznego, bo to jest ustawa.
A tak trochę na marginesie, czy pan nowy, pan minister, pan profesor Łukasz Szumowski jakieś zaproszenie dla Solidarności wystosował?
Nie. Myślę, że spotkanie z rezydentami pewnie będzie tym pierwszym spotkaniem. Trudno mi przewidywać, kiedy będzie spotkanie z Solidarnością. I ja muszę powiedzieć, że wolałabym zamiast takiego celowanego spotkania, nawet chyba spotkanie z całą Radą Dialogu Społecznego, tak, żeby właśnie nie nakręcać tej spirali, bo owszem, by nam było bardzo miło, jakby pan minister się chciał z nami spotkać, ale ja myślę, że od tego wyróżniania, tak, czyli tego stawiania, że z tymi się spotykam, z tamtymi się nie spotykam.
Bo jedni protestują, a drudzy
no
nie.
No właśnie, i to proszę znać odpowiedź zaraz, że ci, którzy jeszcze do tej pory nie protestowali, jak zobaczą, że minister się spotyka z tymi, co protestują, no to automatycznie no to dobra, to my też będziemy protestować, żeby się minister zobaczył nasz problem. To jest droga donikąd. I ja bardzo serdecznie życząc panu ministrowi sukcesu, bo to w liście gratulacyjnym napisaliśmy, że jego sukces będzie również naszym sukcesem, bo wyobrażam sobie, że jako przedstawiciel środowiska medycznego na pewno będzie chciał poprawić sytuację wszystkich pracowników w ochronie zdrowia i przede wszystkim, to powtarzam jeszcze raz z całą mocą, musi położyć kres pretekstom do dalszych protestów. Proszę zwrócić uwagę, że ta ustawa to jest po raz pierwszy szansa na to, aby pracownicy służby zdrowia, którzy nie mają możliwości układu ponadzakładowego pracy, mieli rozwiązanie systemowe, które będzie im gwarantowało nie najwyższe, najniższe wynagrodzenie, poniżej którego nie mogą być zatrudniani.
O ile dobrze sięgam pamięcią, w historii III Rzeczpospolitej wszyscy ministrowie zdrowia byli lekarzami, poza jednym, który swój urząd sprawował cały miesiąc. Może warto, żeby dwóch. Pani
Franciszek Kalcegielska, świętej pamięci, która była też niedługo długo ministrem. To było w czasach AWS-u i Unii Wolności. Później pan minister Czabański, rzeczywiście, który był miesiąc, był bankierem. Bankowcem. Powiem tak, rzeczywiście.
Może warto, żeby nie lekarz się tej służbie zdrowia przyjął, no bo lekarze mają, no ciągną za sobą swoje i powiązania, i pewne spojrzenie od wewnątrz na służbę zdrowia, co widzieliśmy w przypadku pana ministra Radziwiłła, który no, miał pewne no, powiązania ze środowiskiem.
Ja to nazywam ubezwłasnowolnieniem korporacyjnym. Ponieważ rzeczywiście bez względu na to, jak będzie to znakomity organizator, lekarz, bo tak jak mówię, to nie wyklucza, że lekarz może być świetnym organizatorem, świetnym ministrem. Natomiast rzeczywiście te ubezwłasnowolnienia wykonywane przez korporacje, zresztą nie tylko przez korporacje lekarską, ale myślę, że korporacje to jest choroba Polski. I w związku z tym ani wiceminister pielęgniarka, tak jak mamy taką sytuację, mieliśmy do czasów pana ministra Radziwiłła, czyli rozumiem, że dajemy środowisku kolegę w ministerstwie i kolega w ministerstwie niech pilnuje interesów. No nic bardziej mylnego. Minister zdrowia ma być kreatorem polityki zdrowotnej, ma być przedstawicielem pacjentów, nas wszystkich, a nie grup zawodowych. Od tego właśnie są korporacje. Ale jak widać, korporacjom jest mało, więc sięgają jeszcze po stołki ministerialne.
No i pan minister Szumowski tutaj nie jest wyjątkiem.
No nie jest wyjątkiem, ale nie wiem, czy akurat to jest, nie jest to rezultat po prostu sytuacji, w jakiej w tej chwili się znajdujemy. I być może też tego, że no nie chciałabym wróżyć z fusów, ale to też nie jest tak, że nikt po prostu tego resortu nie chce.
No tak, to byłoby problematyczne, bo rzeczywiście to jest gorący stołek, który budzi największe problemy polityczne. Być może nie bez kozery właśnie współpracownik Jarosława Gowina ten resort objął.
Ale ja jednocześnie, wie pan, jestem ogromny, nastawiona optymistycznie, ponieważ jeżeli rzeczywiście miałoby się zrealizować to, o czym mówił Mateusz Morawiecki w swoim exposé, czyli że służba zdrowia, problemy opieki zdrowotnej w ogóle w Polsce staną się jednym z priorytetów, tak zresztą to wyglądało nawet w exposé, no to rozumiem, że na takie pole walki wysyła się człowieka, który no ma pełne zaufanie szefa i będzie wiedział, co ma robić.
A także ma polityczną siłę, której być może pan minister Szumowski, któremu może mu zabraknąć, bo ani nie jest posłem, ani nie był dotychczas szeroko znany w kręgach Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to, że nie jest posłem, to może być dodatkowym, tym plusem dodatnim, jakby mawiał klasyk, ale na pewno będę trzymać kciuki za pana ministra, żeby mu się ta misja powiodła, ale powtarzam jeszcze raz, martwi mnie to, że nie zaczął spotkania od Rady Dialogu Społecznego.
Tylko od bezpośredniego spotkania z rezydentami, które nastąpi już w piątek. 10 lat bez protestów w służbie zdrowia i lekarzy. Tak to wyglądało za Platformy. Teraz znowu protesty. Pojawiają się podejrzenia, że wcale nie chodzi o stan służby zdrowia, który jest od lat zły, tylko kwestie polityczne. Pani jako związkowiec może taką tezę potwierdzić?
Tak, ja jako związkowiec mogę potwierdzić, że coś jest dziwnego w takiej cykliczności tych protestów i muszę powiedzieć, że mam wrażenie, tutaj obserwując nawet ten protest, ostatni protest rezydentów, że chyba nie chodzi o złapanie króliczka, tylko o gonienie Konstanty Radziwiłł no, padł troszeczkę ofiarą swoich własnych postulatów i swoich własnych zachowań za czasów profesora Zbigniewa Religi i pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja bardzo dokładnie pamiętam ten okres i pamiętam również cały scenariusz, który się dokonywał wówczas i on się dokonuje dokładnie również tak samo, więc to są te same elementy. Myślę, że również politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy też innych partii powinni sobie po prostu zdawać sprawę, przypomnieć pewne elementy i jak mówię, nie popełniać tych samych błędów, bo niepopełnianie błędów no, pozwoli uniknąć przede wszystkim pacjentom niepotrzebnych zawirowań. Pacjenci w tej całej sytuacji stają się zakładnikami.
Szczególnie, że jedni mówią 3872 lekarzy wypowiedziało klauzulę opt-out, rezydenci mówią o około 5000, to się wszystko za chwilę odbije na pacjentach.
Znaczy, to jest przede wszystkim tak, że klauzuli opt-out nikt nikomu nie każe podpisywać. To jest dowolność, dobra wola lekarzy. I proszę zwrócić uwagę, że mamy dzisiaj też w Polsce, wiem, że się może w tej chwili narażam, ale trudno, trzeba, ktoś musi powiedzieć prawdę. Mamy też takie szpitale, gdzie dyrektorzy zorganizowali pracę, tak, w systemie zmianowym, już w inny sposób, że tych lekarzy nie brakuje. Więc może warto się zastanowić też nad tym, czy ten system jest dobrze zorganizowany, czy rzeczywiście dyrektywa czasu pracy, która narzuciła 48, dyrektywa czasu pracy, unijna dyrektywa, żeby była jasność, czy nie należy się pochylić na tym, czy nie należy rzeczywiście przyjrzeć się nie tylko finansowaniu, bo moi młodzi koledzy domagają się większego finansowania. A ja się zgadzam z premierem Morawieckim. Po raz pierwszy jako związkowy zgadzam się z ministrem, byłym ministrem finansów i człowiekiem, który mówi o niewlewaniu nowego wina, stare bukłaki.
To padło w ekspoze.
Dokładnie tak. I to jest kwintesencja tego, z czym mamy do czynienia w polskiej służbie zdrowia. Od 20 lat, jak weszła reforma Buzka, nie mamy systemu, który by rejestrował usługi medyczne, rozliczał je, monitorował ordynację lekarską, monitorował kwestie zwolnień lekarskich i tak dalej, moglibyśmy to mnożyć. I jeśli ja teraz dzisiaj słyszę, że człowiek, który wchodzi do zawodu, on chce zarabiać 3 średnie krajowe, a on jeszcze się niczego tak naprawdę dobrze nie nauczył. Wiem, że się narażę, mam ogromną ilość hejtu na różnych komunikatorach społecznych za to właśnie, że niestety mam dobrą pamięć. I również kiedyś byłam młoda, kiedyś też zaczynałam pracę, nie jestem lekarzem, ale też musiałam swoje studia odpracować, pracując, no powiedziałabym, za bardzo niskie, dużo niższe pieniądze niż dzisiaj.
Szczególnie, że rezydenci cały czas się uczą, to nie są lekarze, którzy już są w pełni wykwalifikowani.
Tak, ale błędy ministra Radziwiłła, czyli to, że pan minister Radziwiłł poza tą ustawą właśnie, o której mówię, o zasadniczym wynagrodzeniu, podniósł rezydentom, spowodował, że dzisiaj część lekarzy specjalistów, którzy uczą tych rezydentów, zarabiają mniej albo niewiele więcej. Więc no, postawiliśmy to wszystko na głowie. I proszę zobaczyć, właśnie to jest ten klasyczny przykład spirali. I tak właśnie będzie wyglądała sytuacja, jeżeli dalej będziemy gasili te pożary benzyną. Ja to nazywałam w taki sposób, bo to jest nakręcanie tej spirali.
Ale teraz w takim wypadku, no, jak rozumiem, pan minister Szumowski nie ma ruchu, no bo nie może odwołać tych podwyżek, bo dopiero zrobi się skandal, więc musi teraz wszystkim innym podnieść.
To znaczy, pan minister Szumowski ma pewne możliwości ruchu. Ja myślę, że oczywiście nie będę tego tutaj przez radio przekazywała.
Dlaczego
jest
nie?
No, kilka.
Jakie możliwe?
Wydaje mi się, że ta inicjatywa jakby zainteresowania się powinna wyjść ze strony ministra. Ja doceniam, że media chcą panu ministrowi pomóc, ale wydaje mi się, że taka inicjatywa powinna wyjść ze strony ministra. Mamy takie propozycje rozwiązań.
Na koniec ustawa sieć szpitali. Tutaj były liczne wątpliwości. W samym klubie Prawa i Sprawiedliwości chociażby pan poseł Sośnierz podkreślał, że ta ustawa jest ustawą niedoskonałą, trzeba ją nowelizować. Jaka jest
ja myślę, że tutaj nie mamy jeszcze czasu na to, żeby tą ustawę ocenić. To jest dopiero w tej chwili pierwsze miesiące jej działania. Przepraszam bardzo. I w związku z tym myślę, że luty, marzec to będzie taki pierwszy moment, kiedy będziemy mieli możliwość przyjrzenia się rezultatom tej ustawy. Przepraszam państwa. Natomiast to, co jest fundamentalne, ta ustawa zaczyna racjonalizować system. Racjonalizować wydatkowanie tych pieniędzy, to znaczy określa, czym jest szpital. Mam nadzieję, że przyniesie oczekiwane rezultaty.
To na to będziemy czekać, tak samo jak na decyzję nowego ministra. Naszym gościem była pani Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Jest godzina 8:10, to 8:11 nawet się zrobiła na zegarach, więc czas, żebyśmy poszli dalej. Słup ogłoszeniowy.